z biznesu do słuchania.
Uczniowie zazwyczaj słuchają uważniej na początku lekcji, więc i ja tak ustawiłem podcast, by mój pierwszy gość przekazał Państwu rzeczy najważniejsze. W wypadku epidemii najważniejsza jest profilaktyka. Spotkałem się więc z Janem Bondarem, rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który opowiada mi o najprostszych, podstawowych rzeczach, które należy robić, by chronić się przed wirusem. I o tych rzeczach, które dają tylko złudne poczucie bezpieczeństwa.
Być może będzie to dla wiele osób zaskakujące. Tak naprawdę ta epidemia niewiele wniosła nowego, jeśli chodzi o tą tak zwaną profilaktykę przeciętnego człowieka, dlatego że co roku w Polsce mamy falę tą grypową od jesieni do wiosny. Różnie się to układa w różnych latach. I tak naprawdę w naszym otoczeniu jest przynajmniej kilkadziesiąt innych wirusów, które być może nie budzą takiej paniki. Natomiast myślę, że nauka dojdzie do tego, że ten wirus, no, on jest nowy, on budzi przerażenie. Też naukowcy się bardzo boją, że tak powiem,
tempo rozprzestrzeniania
szermować tak, różnymi tam opiniami, co innego w rozmowach prywatnych. Natomiast generalnie zmierzam do tego, że różne zagrożenia są co roku.
I przed tymi różnymi zagrożeniami powinniśmy się już, rozumiem, od lat chronić.
Powinniśmy mieć świadomość, tak? Nie powinniśmy wpadać w jakąś paranoję, w jakieś stany lękowe, tylko po pierwsze pamiętać, że w naszym otoczeniu, na wszystkich blatach, na telefonach komórkowych, klamkach, poręczach w autobusach i jeszcze wielu tysiącu innych przedmiotów, różne drobne ustroje są w sezonie grypowym. Właśnie często są to rozmaite wirusy. Pierwsze takie badania zrobili studenci amerykańscy wiele lat temu, którzy po prostu pod pozorem rozwiązywania trudnych testów jakiś tam z dziedziny politologii bodajże, zamknęli ludzi po prostu w pokoju, kazali im rozwiązywać testy i tak naprawdę liczyli, ile razy w ciągu godziny te osoby dotkną nosa, oczu lub ust. No i wtedy im wyszło ponad 30. Później były kolejne badania, bo to oczywiście...
No ja właśnie przed chwilą dotykałem.
To zależy od naszego zaangażowania umysłowego, bo to się robi bezwiednie. No i stąd jest to zalecenie, żeby te ręce były czyste. Ja nigdy nie zalecałem środków do dezynfekcji do stosowania codziennego. Natomiast najważniejsze jest mydło, ciepła woda i ręcznik. O tym się też zapomina, bo to chodzi o to, żeby ręce były suche. Warto powiedzieć, że najlepsze są jednorazowe. Te takie dmuchawy, nie chcę tutaj producentów, że tak powiem, stresować, ale tak naprawdę powinno się je wycofać.
U nas w redakcji wymieniono dmuchawę w tym tygodniu na ręczniki papierowe.
Bardzo dobre posunięcie.
A mam też przy sobie taki płyn dezynfekujący na bazie oczywiście alkoholu. Co uważa pan, że stosowanie tego tak w sytuacjach, kiedy nie możemy użyć...
To są środki, które powinniśmy mieć je zawsze na wypadek, kiedy nie możemy umyć rąk i na przykład jesteśmy w podróży, prawda? Wiemy, że toalety w pociągach to się poprawia... W ogóle to jest skok cywilizacyjny, to co się stało w ciągu tam ćwierć wieku w Polsce, natomiast są różne sytuacje, po prostu czasem może być trudne, albo nawet jest to mydło, ale jest w takim stanie, że jak to mówił pan Zagłoba, chatko dotknąć i faktycznie na mydle też jest bardzo wiele drobnoustrojów. Musimy po prostu jakby rozumieć, o co chodzi. To nie trzeba się, że tak powiem, stosować do jakichś tam zapisów, tylko mieć jakby
świadomość.
Tak, i tego typu środki są jak najbardziej wskazane. Oczywiście w tej chwili, no, mówimy, trwa epidemia, tak, zaraza, więc mówimy o czynnościach w okresie zarazy, więc tak zalecamy, jeśli chodzi o te wszystkie osoby, które zarządzają innymi osobami, czy na przykład właśnie podmioty gospodarcze, urzędy, rozmaite miejsca publiczne. Nie wpadajmy w stany lękowe, natomiast no, dezynfekcja takich różnych miejsc, o których wiemy, że na przykład pracownicy naszej firmy często dotykają rękoma czy klamek w drzwiach. W tej chwili to jest aktualne zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i tutaj ogólnodostępne środki dezynfekcyjne się świetnie nadają, a jakby ktoś wykupił w aptece, to trzeba po prostu mieć 70% alkohol Dlaczego 70%? Bo zbyt mocny ścinałby białko, otoczkę białkową wirusa i przez to w pewien sposób go chronił, a z kolei ten słabszy, no, byłby mało skuteczny.
Czyli spirytusem rektyfikowanym nie można się...
Są różne źródła, jedni podają 65, inni 70. Pan profesor Gut, którego mam zaszczyt znać i który często u mnie przysiaduje i go wypytuje i jest dla mnie autorytetem, mówi o 70%, bo sam badał to przez wiele lat, więc taki środek, mówię o tym dlatego, że również to dotyczy podmiotów gospodarczych, bo jest bardzo dużo pytań, że tego typu środki podrożały. Taki dezynfekator w krytycznym momencie można po prostu samemu sobie zrobić w odpowiednich proporcjach, prawda? Ale nie polecam picia, tak? To oczywiście tutaj nie wchodzi.
Wewnętrznie się nie dezynfekuje.
Do użytku zewnętrznego. Również nie tylko do rąk, ale również do powierzchni tych krytycznych.
Przy tych pierwszych obrazkach z epidemii w Chinach obserwowaliśmy ludzi w maseczkach higienicznych. W Polsce też zaczęto te maseczki wykupować. Firmy, które je sprzedają, zaczęły, jedna jest taka na giełdzie, zaczęła bardzo mocno iść w górę. No ale o tych maseczkach to słyszymy, że to raczej nie jest skuteczny mechanizm profilaktyczny.
Jeden taki doktor, który był jeszcze niedawno bardzo znanym urzędnikiem i hejtuje w internecie, więc się zaczynam bać. Żartuję oczywiście, nie boję się. Pytanie, czy warto nosić maseczki, to jest takie bardzo teoretyczne pytanie. To jest mniej więcej takie samo pytanie, jak który samochód jest lepszy, biały czy czerwony? Wszystko zależy od wielu czynników. Po pierwsze, kto pyta? Jeśli jest personel medyczny, który jakby z założenia styka się z osobami chorymi, to jest to poza dyskusją. Maseczka jest tylko jednym z wielu elementów indywidualnej ochrony tego pracownika, tak? To o tym jest teraz głośno, że szpitale mają problemy. Są różne maseczki, tak? Pytanie, jak długo zamierzamy ją nosić i jaka to jest maseczka?
No taka podstawowa maseczka z włókniny, w której widzimy ludzi na ulicy.
Na pewno według aktualnej wiedzy medycznej, były też na ten temat różne badania, nie ma sensu, żeby osoba zdrowa nosiła maseczkę paradując na ulicy. Ja od siebie dodaję, że uważam, że jest to nie tylko nieskuteczne, to jest szkodliwe.
Czemu?
Jeśli mamy do czynienia, na przykład jak są personel medyczny, pielęgniarki czy lekarze w oddziałach zakaźnych, mają te wszystkie skafandry i tak dalej, najtrudniejszą rzeczą, naprawdę, ja nie jestem praktykiem, ale no, tutaj się powołam między innymi na pana profesora Horbana, jest umiejętne zdjęcie tego stroju. Ludzie, profesjonaliści medyczni ćwiczą to wiele razy. Chodzi o to, żeby przy zdejmowaniu nie doszło do kontaktu z patogenem, nie doszło do kontaminacji. I teraz wyobraźmy sobie, człowiek chodzi w maseczce chirurgicznej, jest studentem, poszedł na zajęcia, do sklepu, cały czas paraduje. Chodzi w tej maseczce 6 godzin dziennie. Już po 2 godzinach ta maseczka jest wilgotna. Zebrała wszystkie te drobne ustroje, o których mówiłem, wirusy i bakterie, które krążą w otoczeniu. Te bakterie zdążyły się świetnie namnożyć. Ma po prostu tutaj taką bombę epidemiologiczną na ustach i teraz oczywiście, no, teoretycznie można uczyć ludzi, jak to zdjąć. Trzeba zdjąć maseczkę, wyrzucić ręce, umyć, odkazić. No i oczywiście dlatego nikt tego nie zaleca, nikt przytomny tego nie zaleca, dlatego że na 100 osób tylko 10 zrobi to prawidłowo, a do tego ambaras jest przy tym duży i ochrona wątpliwa, dlatego że tak naprawdę jedyny argument za taką maseczką to jest taki, że taki człowiek rzadziej dotknie nosa i ust palcami. Natomiast też mi się wydaje on mocno naciągany, dlatego że jak człowiek będzie paradował po ulicy, to mu się to wiązanie będzie to ciągle poprawiał. No po prostu nie. Natomiast taki zwykły obywatel, czy na przykład pracownik firmy. Kiedy ta maseczka ma sens? Kiedy na przykład wie, że na przykład jest branża transportowa, jest kierowca tira, wiadomo, że się nocuje w różnych miejscach i często są to jakieś pokoje wieloosobowe i na przykład widzimy, że jest osoba, która kaszle. Tak, to ja bym wtedy zalecił, tak, bo widzimy, że mamy kontakt z osobą chorą, tak? Również jeśli sami jesteśmy chorzy, tak, to oczywiście jak najbardziej ta maseczka jest wskazana, nie chcemy zarazić połowy firmy, swojej rodziny, bliskich, etc. Wtedy jak najbardziej tak.
No tak, ale jak jesteśmy chorzy, to w ogóle nie powinniśmy, rozumiem, przychodzić do firmy.
Ja wiem, że zalecenia jedno, interes firmy nie zawsze się z tym pokrywa. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę na rzeczy, które być może... Powiem tak, dzisiaj tam, gdzie można, warto jednak organizować tą pracę zdalną. Żyjemy w epoce telefonów, smartfonów i tak dalej. I to wszystko warto zrobić. Dlaczego warto się dostosowywać do różnych zaleceń, no bo może się tak zdarzyć. Wszystkie te wirusy, nie tylko ten koronawirus, ale większość bardzo szybko się rozprzestrzenia, więc w interesie pracodawcy jest to, żeby no, nagle mu się pół firmy nie wyłożyło po prostu.
Lepiej, żeby ta pół firma pracowała z domu.
Lepiej, żeby pracowało w domu. Jest ważna kwestia, której się no, pomija, bo dzisiaj wszyscy żyją koronawirusem, szczepień przeciwko grypie. Ja nie jestem z Urzędu Skarbowego, ale wiem, że są niestety różne interpretacje, jeśli chodzi o to, czy sfinansowane szczepienia dla pracowników są, czy też nie są kosztem uzyskania przychodu. To moim zdaniem w przyszłości powinno być, że tak powiem, jasno rozstrzygnięte na korzyść szczepień, a nie na niekorzyść szczepień, bo dzisiaj różnie się to interpretuje w zależności od charakteru firmy. Moim zdaniem w każdej firmie powinien być to koszt uzyskania przychodu.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był Jan Bonder, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego.